Jest dokładnie 10:06. Witam w programie Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj w studio Radia Gdańsk Anna Fibak, przedsiębiorca, i Maciej Kuźmicz, Forum Firm Rodzinnych. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Wśród tematów chyba bliskich naszym finansom indywidualnym pojawił się taki problem, że prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że być może w referendum, które mogłoby się odbyć w przyszłym roku i dotyczyłoby różnych kwestii, między innymi ustrojowych, znalazłoby się pytanie o wiek emerytalny, tak żeby Polacy mogli się wypowiedzieć, ale też teoretycznie, żeby w konstytucji przyszłej znalazł się zapis, który dotyczyłby wieku emerytalnego. Wszystko po to, żeby utrudnić zmiany tego wieku emerytalnego w przyszłości, żeby nie było takich dyskusji czy przepychanek związanych z tym wiekiem emerytalnym. I teraz pytanie, czy pytać o wiek emerytalny w takim referendum i czy zapisywać takie kwestie tak szczegółowe jak wiek emerytalny w konstytucji, jakby nie zakładając, czy ktoś by chciał zmieniać, czy by nie chciał zmieniać, ale czy sam pomysł, żeby napisać, że mężczyzna 65, kobieta 60 lat, czy to jest zapis godny zapisu konstytucyjnego?
A dlaczego to w ogóle ma być 65 albo 60? Bo wydaje mi się, że to jest podstawowe pytanie. Jeżeli odpowiemy na to pytanie, to wtedy będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy zapisywać w konstytucji, czy nie zapisywać. Ten wiek emerytalny będzie zależał od tego, jak będzie wyglądało i społeczeństwo, i to, jak będzie wyglądał rynek pracy. Więc zapisywanie go w konstytucji jest takim dość karkołomnym pomysłem. Już nie mówiąc o tym, że pytanie, bo konstytucja z definicji ustawa zasadnicza jest... No nie zmienia się jej tak łatwo. To nie jest ustawa, którą można dostosować do rzeczywistości.
I taki jest cel, żeby dokładnie trzeba zbudować większą grupę.
Oczywiście.
Ale, do zmiany.
Ale co w takim razie, jeżeli okaże się, że na rynku pracy te zmiany są tak znaczne, tak istotne, że musimy go zmienić, a nie mamy na przykład konsensusu co do tego i co do zmiany konstytucji, i rynek pracy czeka, a politycznie rozmawiamy o konstytucji na przykład przez 3, 5, 10 lat. Co wtedy? Wydaje mi się, że to będzie takie co najmniej ryzykowne. Już nie mówiąc o tym, że trudno jest chyba odpowiedzieć na pytanie, które ma... Na które odpowiedź jest możliwa chyba trochę bardziej przez analizę modeli ekonomicznych niż przez taką debatę publiczną tylko i wyłącznie, jaki powinien być. Bo jeśli emeryturę rozumiemy jak wspaniały urlop i nagrodę, to fajnie, ale jeżeli jest tak, że nagle okazuje się, że tych emerytów jest po prostu za dużo, to co wtedy? To jest bardzo, wydaje mi się, że to jest bardzo karkołomny pomysł i trudno będzie dostosowywać tak naprawdę to, czego na rynku pracy potrzebujemy.
Pełna zgoda. Jestem zdecydowanie przeciwko zapisywaniu takich szczegółów w ustawie zasadniczej. Jakakolwiek zmiana będzie właściwie niemożliwa albo możliwa po wielu latach. Rynek pracy jest bardzo dynamiczny. W tej chwili naprawdę z trudem możemy przewidzieć, co się wydarzy za 5-10 lat. Zmieniają się technologie, zmieniają się modele pracy, zmienia się sposób życia. No jest tyle zmiennych, tyle niewiadomych, że zapisywanie na sztywno wieku emerytalnego w ustawie zasadniczej wydaje się naprawdę absurdalne. Druga kwestia to właśnie pytanie społeczeństwa o ten wiek emerytalny. No zabrzmi to może dosyć zabawnie, ale pewnie każdy z nas chciałby pracować krócej, tak? I jest to taka prawda.
Ale za to chciałby mieć więcej
pieniędzy. Ale chciałby mieć więcej czasu i pieniędzy, żeby w tym wolnym czasie fajnie żyć jeszcze.
Może w takim razie zadać pytanie, czy chcemy być bogaci, zdrowi i długo żyć, bo to jest bardzo dobre pytanie. I myślę, że na to pytanie będzie dość przewidywalna odpowiedź. No. Ale wracając od żartu oczywiście do rzeczywistości, wydaje mi się, że bardzo trudno będzie przeprowadzić taką rzetelną debatę o tym, jaki ten wiek emerytalny powinien być.
Bo
pytanie o wiek emerytalny, oczywiście to nie znaczy, żeby je nie prowadzić. Tu absolutnie się zgadzam.
Ale nie na poziomie dyskusji o konstytucji, o zapisie konstytucyjnym.
Może nawet nie tylko na poziomie cyferki, bo ten wiek to jest po prostu cyferka. 65, 70, 60, może 55. Tak naprawdę chyba warto byłoby zapytać, również pytając o wiek, o cyferkę, i jakich zarobków, jakich pieniędzy spodziewałbyś się podczas emerytury? I po tym pytaniu zadać pytanie, jak dzisiaj wygląda twoja emerytura, jak długo musiałbyś na nią pracować. Bo to chyba jest pytanie, które bardziej otwiera oczy niż tylko i wyłącznie to, o którym mówimy, że to powinno być 60, 65, 70, 55.
Ale
to
właśnie są dość abstrakcyjne. Ale jeżeli właśnie o tym mówimy, to może tak naprawdę potrzebna jest głębsza dyskusja, bo ja zakładam i to ma tak wyglądać, że te 65 i 60 to jest moment nabycia praw emerytalnych, uprawnień do emerytury. Natomiast to nie przesądza momentu pójścia na emeryturę. Może być uprawnienie w wieku 65 lat, ale czynniki na przykład ekonomiczne mogą być na tyle mobilizujące, że Polacy będą chcieli realnie jeszcze 2-3 lata popracować tak długo, jak będą zdrowi. Czy jednak obawiacie się Państwo, że jak tylko ta cyferka zapadnie, to w pierwszym możliwym terminie będziemy uciekali na emerytury?
To są statystyki prowadzone przez ZUS, tak? To jest ponad 80%, 83% osób, które nabyły uprawnienia emerytalne, przechodzi natychmiast na emeryturę. Z tego 81% to kobiety, 87% mężczyźni. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie, tak? No, idziemy na emeryturę jak szybko możemy. Jest ta grupa, która faktycznie z powodów no, różnych zdrowotnych, znaczy z powodów ekonomicznych lub innych, tak? Lubi swoją pracę, ma możliwość jeszcze rozwoju, dobrze się czuje, nieźle zarabia, tak? Chce dalej pracować, ale jakby statystycznie rzecz ujmując jest to bardzo nieliczna grupa.
I trudno się spodziewać, żeby ta tendencja się odwróciła. Natomiast pytanie, czy ci emeryci faktycznie będą zadowoleni na przykład po 2 latach emerytury i czy będą w stanie wrócić na rynek pracy, bo to będzie bardzo, bardzo trudne.
Jeżeli ktoś chyba wrócić będzie trudniej niż kontynuować pracę.
No właśnie,
pracę,
to
prawda?
Co wtedy, jeżeli okaże się na przykład, że mamy kłopot z emerytami, którzy żyli na emeryturze przez 1,5 roku, nie są zadowoleni z tych zarobków i mają kłopot, bo one ich nie satysfakcjonują, nie zarobków, tylko z wysokości emerytury.
Z wysokości świadczenia.
Dokładnie. Co wtedy? Czy tam też będziemy przewidywali jakąś ponowną aktywizację? No trudno mi to sobie wyobrazić tak naprawdę. Poza tym wiek emerytalny to nie jest tylko prezent dla emerytów, to jest również to jest coś, co jest połączone z całym systemem ubezpieczeń społecznych i to nie są tylko emeryci, ale też ci, którzy na te emerytury łożą. Więc jest pytanie tak naprawdę, jak to powinno funkcjonować i wydaje mi się, że dlatego zadawanie pytania tylko i wyłącznie o wiek, o cyferkę, będzie szkodliwe. Po prostu. Nie dlatego, że to będzie zła cyferka, bo nie wiemy, jaka powinna być. Tylko, że debata sprowadzi się tylko i wyłącznie do przygotowywania, do przerzucania się tym, czy to powinno być prędzej, czy później, a to nie do końca o to idzie.
Czyli dyskutujemy o emeryturach, ale nie sprowadzajmy dyskusji do licytacji o cyferki. To wniosek w naszym studiu, przypomnę, Anna Fibak i Maciej Kuźmicz, a my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. Program Ludzie i Pieniądze, przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Anna Fibak, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, Maciej Kuźmicz, Inicjatywa Firm Rodzinnych. Pozostajemy w tematyce okołoemerytalnej, chociaż temat będzie zupełnie inny. Istnieje obawa, że pracownicy w ZUS-ie będą strajkować. Bierze się to z kłopotów czy z zapowiedzi, że około 300 tysięcy osób będzie uprawnień emerytalnych już jesienią, wrzesień, październik. Spodziewana jest ogromna fala zgłoszeń do ZUS-u, że bardzo dużo osób właśnie realizując to swoje prawo do emerytury będzie próbowało załatwić różne formalności. Z jednej strony zakład przygotowuje się do tej fali napływającej, powołano stanowisko takiego doradcy emerytalnego, to są osoby, które mają pomagać. Z drugiej strony no, są obawy samych pracowników właśnie o nadmiar pracy, o nadmiar wniosków. Takiej fali zgłoszeń nie było do tej pory nigdy w historii, jak się wydaje, a na pewno nie w historii ostatnich lat. I teraz pytanie, czy uda się ten, może nie pożar, ale to zagrożenie pożarem w ZUS-ie ugasić i czy tak naprawdę zakład sobie poradzi z tym napływem wniosków? Wasze doświadczenia jako przedsiębiorców, jak taką operację organizować?
Ja nie chciałabym sobie nawet wyobrażać sytuacji, w której ZUS nie poradziłby sobie z tym napływem nowych spraw, tak, w związku z tą falą odejść na emeryturę, bo oznaczałoby to naprawdę chaos i stratę dla dużo nerwów, tak, i być może też straty finansowe dla wielu osób, no, w wieku już słusznym, tak, podeszłym. Więc nie chcę nawet myśleć o takim scenariuszu, że ZUS sobie z tym nie poradzi. Czy dojdą pracownicy do konsensusu z zarządzającymi zakładem? No to byłoby pytanie do związkowców, tak, bardziej, bo to oni chyba tam trzymają rękę na pulsie, wiedzą na jakim etapie w tej chwili są negocjacje dotyczące tego problemu. Wiem, że obiecano pracownikom podwyżki, ale kwestia finansowa pewnie nie jest jedyną i pewnie nie jest podstawową. Raczej właśnie organizacja pracy, sprawne zorganizowanie tego procesu, a to nie są kwestie proste. Przy tym poziomie skomplikowania przepisów emerytalnych, no będzie to naprawdę trudne, wymagające dla pracowników ZUS-u zadanie. No mówiąc szczerze, ja nie chciałabym być w skórze zarządzających tym procesem. Nie jesteśmy tam w środku, tak, w organizacji, więc trudno nam powiedzieć też tutaj w tej chwili, czy ZUS jest przynajmniej w części przygotowany do podjęcia tego zadania. Jak dzisiaj przeczytałam, że dopiero wdrażane są jakieś poprawki do systemu internetowego, który ma obsługiwać ten proces, to się trochę przeraziłam, bo jeżeli dopiero teraz są wprowadzane, to znaczy, że nie będzie czasu na ich przetestowanie. Czasu jest naprawdę bardzo mało.
No i strajk to chyba jest taki moment, kiedy faktycznie pracownicy mówią, że coś bardzo źle funkcjonuje, albo ten proces poszedł zupełnie nie w tę stronę. Ja może trochę przewrotnie, ale wydaje mi się, że jak najbardziej ci ludzie, jeżeli uważają, że tej pracy będzie dużo za dużo i że się nie wyrobią, oczywiście, że mają prawo powiedzieć, że będą strajkować i dlaczego nie. ZUS jest generalnie kojarzony negatywnie, to znaczy jest duża fala krytyki, narzekania na instytucję jako taką. Ja myślę, że warto na nich spojrzeć też z trochę innej strony, bo oni się ostatnio, właściwie od lat, modernizują i to dość istotnie. Być może ten proces nie postępuje tak szybko, ale nie wiem, czy państwo byliście w ZUS-ie ostatnio i składaliście jakieś pismo. Kto ostatnio był i składał jakieś pismo, wie, że można je złożyć nie tylko w okienku, takim klasycznym, ale można je złożyć w punkcie podawczym, w automacie i tak dalej, więc tam jest dużo lepiej, na pewno. Czy mają prawo do strajku? Mają. I pewnie chcą pokazać, że tej pracy będzie tak dużo, że nie będą w stanie sobie z nią poradzić, jak bardzo by nie siedzieli po godzinach. Wydaje mi się, że tutaj też widzimy jak na dłoni, że te problemy, wyzwania emerytalne właściwie, to jest coś, co w najbliższym czasie będzie nas bardzo mocno zajmowało i to nie będzie tylko i wyłącznie kwestia tego, w jakim wieku przechodzą na emeryturę Polacy, tylko bardziej tego, jak cały ten proces zorganizować, jak nim zarządzić. I tutaj wydaje mi się są wielkie wyzwania, bo to jest nie tylko ZUS i instytucje, które naliczają, które przekazują informacje, które zbierają też odwołania, bo tych odwołań jest dużo. Ludzie, dla których emerytura jest jednym z najważniejszych elementów, no po prostu nie będą się zgadzali od tak na wysokość wyliczonej emerytury i tych zgłoszeń z roszczeniami będzie coraz więcej.
No też droga sądowa potem przysługuje.
Oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że ja tu się zgodzę za nią jak najbardziej, że zarządzanie tym procesem tak, oczywiście, ale też chyba taka trochę szersza debata na ten temat, bo widzimy, że problem emerytów, czy wyzwanie emerytalne, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, no ale chyba problem już jako taki, to za chwilę będzie jeszcze bardziej istotne i strajk pracowników ZUS-u to prawdopodobnie jest takie wołanie o pomoc, że tego będzie tak dużo, że sobie nie wyobrażamy tej fali. I być może od tego warto byłoby zacząć dyskusję o tym, co się będzie działo na rynku pracy i z emerytami jako takimi. Bo to, że tyle osób przejdzie na emeryturę, oznacza też, że tyle osób ubędzie z rynku pracy. Kto ich zastąpi? Firmy dzisiaj mają duży dylemat, jeżeli idzie o specjalistów i duży dylemat, jeżeli idzie o osoby, które faktycznie mają umiejętności i doświadczenie. Doświadczenia nie da się nabyć tak w ciągu roku czy dwóch i my tu nie mówimy o tych mitycznych informatykach, którzy migrują z firmy do firmy, mogą sobie pozwolić na zmianę pracy i tak dalej, tylko o stanowiskach, które naprawdę wymagają umiejętności, które gromadzi się przez lata. sprzedaży, gdzie są istotne kontakty, w logistyce, gdzie bardzo ważny jest proces i zrozumienie tego procesu i tak dalej, i tak dalej. To będą dziury, które będzie trudno nam zrekompensować. Pytanie, czy tu jest rozwiązanie, bo jedna strona to są ci, którzy odchodzą, a druga strona to ci, którzy zostają i muszą sobie z tym poradzić. I przedsiębiorcy bardzo często proszą tych przyszłych emerytów o jeszcze jeden rok pracy na przykład. To jest częste i przedsiębiorcy widzą, że chętnie, ci ludzie, jeżeli stworzyć im warunki, faktycznie chętnie mogą zostać. Może na pół etatu, może w części telepracy. To też są rozwiązania, które nie wypychają tych ludzi na emeryturę, gdzie bardzo często no, są bardziej bierni niż byli. Także wracając, bo zatoczyliśmy dość duże koło, wydaje mi się, że ten strajk w SUS, jeżeli nastąpi, to będzie naprawdę dzwonek, a właściwie dzwon alarmowy, że po wakacjach nie wrócimy po prostu do szkoły, do pracy i tak dalej, tylko że będą się działy dość trudne rzeczy do przewidzenia. No 300 tysięcy osób to dużo.
A proszę powiedzieć, średnie zarobki w ZUS-ie, jak twierdzą związkowcy, tutaj powołuje się na dane z samych związków, niewiele przekraczają 3000 zł brutto, tak? Jeżeli policzymy koszty pracy, to tak wychodzi około 2200-2300 zł netto. I z jednej strony zawsze będziemy narzekali, że za dużo wydajemy na biurokrację, że ta biurokracja jest zbyt kosztowna. Natomiast z drugiej strony, czy takie wynagrodzenia nie stanowią jednak pewnej bariery rozwojowej w ZUS-ie? Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, wiele osób no, przy takim poziomie zarobków wkrótce może w naturalny sposób chcieć odejść z tego ZUS-u, zmienić pracę. Nie tylko dlatego, że tej pracy będzie więcej, ale po prostu dlatego, że te zarobki tak czy inaczej są nieatrakcyjne. Czy tutaj tak naprawdę ile powinien taki kompetentny urzędnik w ZUS-ie zarabiać?
Tyle, ile dobry specjalista na rynku pracy, który zajmuje się problemami tak złożonymi jak ubezpieczenia społeczne.
A to są złożone problemy?
No myślę, że tak. Nie wszystkie oczywiście, bo jeżeli ktoś wydaje tylko i wyłącznie jedną decyzję, tak, i to jest ta przysłowiowa, przysłowiowa pani z okienka, czy pan inspektor, czy referent, to prędzej czy później to stanowisko pracy będzie zautomatyzowane. I to nie jest kwestia tego, czy, tylko kiedy. Więc tutaj jakby ta część osób tak czy inaczej naturalnie przejdzie czy do innych zadań, czy zostanie zmieniona po prostu przez maszyny. Ale wydaje mi się, że jeżeli idzie o pracowników tych faktycznie mocno wykwalifikowanych, to jest jeden z kluczowych, to jest jedno z kluczowych punktów rynku pracy jako takiego, więc czy stać nas na to, żeby mieć tam kiepsko opłacanych specjalistów? To jest bardziej pytanie, które powinniśmy zadać. Czy nas stać? No wydaje mi się, że niekoniecznie. Jeżeli oni mieliby się tylko zajmować faktycznie, tylko i wyłącznie naliczaniem emerytur, no to być może to oni muszą być bardzo wysoko opłacani specjaliści, ale wydaje mi się, z tego co wiem, że ci ludzie rozwiązują tak naprawdę takie bardzo ludzkie problemy. To nie jest tylko i wyłącznie załatwienie sprawy. I nie chcę tu bronić urzędników ZUS jako takich, tylko bardziej mówić o tym, że jeżeli to faktycznie jest praca, która wymaga umiejętności, kompetencji, to ona musi mieć odzwierciedlenie w płacy, bo inaczej, i to każdy przedsiębiorca też wie, jak zatrudnimy kiepskich ludzi, to będziemy mieli kiepski wynik. W korporacjach i w firmach prywatnych też zdarzają się ludzie, którzy pracują, powiem eufemistycznie, mniej chętnie. Tak? No wszyscy wiemy, że zdarzają się tacy, którzy bardziej się migają i myślę, że tutaj instytucja ZUS-u i instytucje prywatne są do tego bardzo podobne.
Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Maciej Kuźmicz, Anna Fibak, a ja mam pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy nieco ponad 3000 zł brutto dla urzędnika w ZUS-ie to jest adekwatne wynagrodzenie, czy jednak ludzie zajmujący się tak poważnymi sprawami powinni zarabiać nieco więcej? I jaka byłaby Państwa zdaniem taka płaca optymalna? Przypomnę, czekamy na SMS-y pod numerem 600-306-06-06. A teraz zapraszam na skrót wiadomości. Wracamy do dyskusji na tematy ekonomiczne. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Anna Fibak, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu i Maciej Kuźmicz, Inicjatywa Firm Rodzinnych. Państwo piszecie bardzo dużo SMS-ów na temat tego, ile powinni zarabiać urzędnicy w ZUS. I też piszecie o warunkach pracy. W ZUS-ie pracuje moja znajoma, jak mówi, pochyla się nad biurkiem o 7 i głowę podnosi dopiero o 15. Pracy co nie miara i to bardzo, bardzo żmudnej, a wynagrodzenie rzędu 1700 zł netto. Jak żyć z takich pieniędzy, nie wiadomo. Więc no tutaj mocna obrona tego, co się dzieje z pracownikami w ZUS-ie. Natomiast napisał też pan Marcin, że pieniędzy to jedna kwestia, ale być może trochę za dużo ludzi pracuje w ZUS-ie i te pieniądze i nagrody i bonusy, które tam wpływają, to dla tych pracowników, to pochodzą przecież z naszych przyszłych świadczeń. Więc pytanie, czy rzeczywiście jest to za dużo pracowników, czy nie, ale czy za te 3200 zł średnio dobrego pracownika się znajdzie? Ania Fibak?
No raczej nie, raczej nie. My tu mamy do czynienia z taką mieszanką wybuchową, tak? Z jednej strony niewielkie zarobki, z drugiej strony ogrom obowiązków.
Odpowiedzialność.
Wysoka, trzeci element, właściwie czwarty w tej chwili, to też warunki pracy, tak? I jeszcze skomplikowane paragrafy. Więc jak to wszystko wrzucimy do jednego worka, to trzeba się zastanowić, czy ktoś o wysokich kompetencjach, ambitny, chętny do pracy, będzie chciał pójść pracować właśnie w tej instytucji. Z tak dużą odpowiedzialnością, z tak niewielkim wynagrodzeniem, w dość kiepskich warunkach. No myślę, że nie. Myślę, że nie. I pytanie tylko, czy jest to faktycznie też kwestia liczby osób zatrudnionych, bo jeśli tej pracy faktycznie jest tak dużo, to albo jest to zła organizacja dla tej liczby, albo ta liczba jest za mała jednak. Pewnie tutaj w studiu nie odpowiemy na to pytanie jednoznacznie, bo nie wiemy, jak to wygląda, ale warto sobie to pytanie
zawsze
zadać.
Zawsze ta odpowiedź też ma taki podtekst trochę ideologiczny, tak? Bo czasami możemy wręcz intencjonalnie mówić, że urzędników zawsze jest za
mało. No właśnie, w nas trochę pokutuje to spojrzenie takie na urzędnika, że to jest ciągle on i my, tak? On, który jest przeciwko nam i my, którzy chcemy coś załatwić. I mimo tego, że tak wiele się zmieniło w różnych urzędach, już nie tylko w ZUS-ie, ale i w urzędach skarbowych, w urzędach miast, tak? Gmin, gdzie załatwiamy wiele rzeczy, zmieniło się na lepsze, to gdzieś to stereotypowe postrzeganie urzędnika jako tego, przepraszam za to sformułowanie, darmozjada, ciągle w nas pokutuje. Myślę, że niesłusznie. Tutaj że jest to krzywdzące.
Napisał do nas pan Radek z Lęborka. W ogóle wynagrodzenia w sektorze publicznym są zbyt niskie, by mówić o fachowości. Jeśli oferuje się pracę za wynagrodzenie minimalne, a wymaga się kilkuletniego doświadczenia i wykształcenia, najlepiej ze studiami podyplomowymi, to raczej się źle skończy taki nabór. Tutaj no jest może trochę więcej niż płaca minimalna. Przypomnijmy, minimalna to 2000 zł brutto w 2017 roku, ale rzeczywiście te zarobki chyba specjalnym magnesem nie są. A co zrobić, żeby takie przekonanie w nas, o którym mówiła Anna Fibak, że ten urzędnik to jest darmozjad, czy rzeczywiście jest niepotrzebny? To przepraszam za takie określenie, ale tak się powszechnie czasami z takimi opiniami się spotykamy. Co zrobić, żeby tą opinię o polskich urzędnikach zmieniać? Ktoś inny niż oni sami mogą ją zmienić?
No, wydaje mi się, że możemy sami przeprowadzić taki eksperyment myślowy i zastanowić się, co by było, jakbyśmy w takim razie zrezygnowali z instytucji państwa, na przykład ze świateł na skrzyżowaniach, tak? Bo to też są pieniądze, które wydajemy. Albo na przykład zrezygnowali z usług policji i nie byłoby to potrzebne. Albo na przykład właśnie urzędników ZUS-u, których też odsądzamy od czci i wiary. To jest bardziej kwestia wartości, tego, jak to postrzegamy. Wydaje mi się, że my też często nie dostrzegamy, co się dzieje, jeżeli idzie o usługi publiczne i co one nam oferują. A my tak naprawdę w porównaniu do świata i patrząc na raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, jeżeli idzie o standard życia i o standard usług publicznych jako takich. Oczywiście, że zawsze można mieć do tego zastrzeżenia i mamy. I fajnie jest, jeżeli te usługi są bardziej efektywne. Ale ja bym pytanie o to, co zrobić, żeby ten wizerunek się zmienił, troszkę odwrócił i zadał pytanie, jaką wartość tak naprawdę ci urzędnicy, a właściwie te instytucje, bo to są instytucje, niekoniecznie urzędnicy, te instytucje nam przynoszą. I odpowiadając na to pytanie, jaką wartość nam przynosi właśnie taki ZUS, czy powinien być większy, czy mniejszy, odpowiadamy bardziej na pytanie, jak rozwiązujemy swoje problemy jako społeczeństwo. Jeżeli faktycznie tych emerytów będziemy mieli dużo więcej, to będzie fala w najbliższych latach, to trzeba się zapytać nie, czy urzędnik zarabia za mało czy za dużo, bo trudno nam to ocenić. Ja nie potrafię powiedzieć, czy 3000 za taką pracę, którą wykonuje, to jest dużo czy mało. Ale jakby się ktoś nie zapytał, czy chce...
To są dane uśrednione.
Oczywiście.
One zawsze to jest... Trochę
dokładnie,
się żartuje, że jest
dokładnie
pewne oszustwo statystyczne, tak?
Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Ale to bardziej idzie o to, że ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest za dużo, czy za mało, ale jakby się ktoś mnie zapytał, czy chciałbym mieć dobrze naliczoną emeryturę i sprawnie, to bym powiedział, oczywiście, że tak. A czy jesteś w stanie za to zapłacić? No oczywiście, że tak. To jest usługa. Jeżeli to jest usługa, to ona ma jakąś cenę. Wydaje mi się, że w tym przypadku dla społeczeństwa, czyli dla nas wszystkich, to będzie istotne. No przecież mamy babcie, dziadków, emerytów. Tak? To są ludzie, których bezpośrednio ten system bardzo mocno będzie dotykał. Chociażby z tego powodu, że będą z nim korespondowali, będą się denerwować albo będą zadowoleni. Ja bym chciał, żeby moja mama, która jest emerytką, miała taki komfort, że faktycznie ten kontakt jest przy jej przyjemny i sympatyczny. Jeżeli by to miało oznaczać, że dopłacimy tym ludziom, żeby na przykład było ich więcej, tak? I żeby ktoś taki nie siedział od 7 do 15 non-stop nad papierami, tylko miał 15 minut przerwy, to super. To wydaje mi się, że większość z nas by powiedziała, oczywiście, że chętnie bym dopłacił, bo to jest wyższa jakość usług. Pytanie, jak to sprawdzić i jak te usługi de facto oceniać. No i tu wchodzimy w dużą i ważną sferę, gdzie mówimy, ok, zastanówmy się, jak oceniać nie tylko przez pryzmat, czy jest załatwione, czy niezałatwione, ale jak to było zrobione. I tu wróciłbym do tego przykładu, o którym mówiłem, z tym automatem z ZUS-u, z tym automatem do podawania dokumentów, który stoi w Gdańsku i nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale jest to bardzo fajny pomysł, bo ja wcześniej musiałem iść do konkretnej pani, poczekać i być, że tak powiem, załatwionym. I to było bardzo sympatyczne, ale jednak zabierało czas. A dzisiaj przychodzę, mam wydrukowane pismo, które wsuwam do szczeliny i dostaję potwierdzenie, że to pismo złożyłem. To jest dużo i wydaje mi się, że ktoś, kto coś takiego wprowadził, jak najbardziej zasługuje na spore wynagrodzenie, bo to jest jednak poprawa losu przedsiębiorcy, czyli dokładnie to, czego byśmy chcieli.
Co byśmy oczekiwali.
Ja myślę, że my mamy też taką niewielką świadomość tej usługi, którą ZUS na naszą rzecz wykonuje, tak? I dlatego taki urzędnik ZUS-u skazany jest pewnie jeszcze na niezrozumienie, bo jakby nie jesteśmy w stanie wyczuć tej wartości, którą jego praca nam daje. Popatrzmy na to, jak wysoko są notowani też przecież z usług publicznych, z pieniędzy publicznych finansowani strażacy, tak? Tutaj nikt nie ma problemu z wysoką oceną ich pracy, bo jest to bardzo namacalne, tak? To, co robią. Natomiast w przypadku urzędnika nie mamy tej świadomości, tej wartości, tej usługi.
Dokładnie w tym duchu napisał do nas pan Bogdan, jak wynika z treści SMS-a, chyba pracownik ZUS-u, który pisze, że oczywiście uważam, że urzędnicy w ZUS powinni zarabiać więcej. To jest bardzo odpowiedzialna praca, wymagająca naprawdę dużej wiedzy oraz wielkiej cierpliwości. Pracy jest bardzo dużo, a warunki pozostawiają wiele do życzenia. Często spotykam się, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, na czym polega ta sprawa. I właśnie jest taki SMS, który nawiązuje do tego, o czym rozmawiamy, że tak naprawdę ludzie mają pewne oczekiwania, pewne wyobrażenia, natomiast nie do końca wiedzą na przykład, jak pewne procesy przebiegają i jak to się załatwia. Napisała też pani Magda, pracuję w ZUS od 4 lat w obsudze klienta, skończyłam 2 kierunki studiów wyższych, ale mam bardzo dużo obowiązków, a zarabiam 2220 brutto. I jak tu się uśmiechać przez cały dzień do klientów? No rzeczywiście to nie są porażające
ale
kwoty.
Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, wydaje mi się, żeby też nie przesadzić w drugą stronę i nie powiedzieć, tak, oczywiście ci ludzie powinni zarabiać więcej pieniędzy, bo...
Wszyscy natychmiast, tak?
Dokładnie. No oczywiście fajnie by było, jakby każdy z nas dostał podwyżkę już od jutra ekstra. To by było idealnie i myślę, że tu przy każdym
wiele grup
referendum,
zawodowych za chwilę się zgłosi ochoczo po taką podwyżkę.
Wartość tak naprawdę naszą na rynku pracy wyznacza ten rynek. Jeżeli ktoś skończył studia, super, ale jeżeli pracuje w ZUS i nie jest z tego zadowolony, to być może mógłby poszukać poza tym ZUS-em jakiegoś miejsca, gdzie będzie pracował i gdzie będzie te kwalifikacje lepiej wykorzystywał. To nie jest tak, że teraz mówimy, okej, okay, oni za mało zarabiają, proszę bardzo, bo nie chciałbym być też źle zrozumiany. To nie jest tak, że trzeba płacić instytucjom więcej. Raczej nagradzać faktycznie te umiejętności, które są wykonywane bardzo dobrze i które przyczyniają się do tego, że ta wartość rośnie.
Że jest sprawniej, tak?
Tak, oczywiście. No przecież my de facto w podatkach płacimy za pewną wartość. Czyli za to, że jest bezpiecznie, że jest sprawnie,
kupujemy
że jest
usługi
szybko.
Od państwa,
oczywiście.
Brutalnie mówiąc.
Przecież
tak?
Gdybym nie skorzystał z tego automatu podawczego, to prawdopodobnie, jakbyśmy dziś rozmawiali, to byłbym trochę mniej obrońcą ZUS-u jako instytucji. Ale wystarczyło postawić jedną maszynę i pokazać, że można to zrobić łatwiej, co oznacza, że ktoś o mnie pomyślał. To jest ważne i za to jestem w stanie powiedzieć, proszę bardzo, niech to będzie instytucja, która na przykład będzie miała większy budżet. Natomiast to nie jest tak, że można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma 2 fakultety, 3 fakultety, to jest nieistotne ile.
To z automatu musi dokładnie zarabiać jakąś kwotę.
Bo
tak
naprawdę liczba skończonych kierunków no, nie jest gwarancją jakości pracy. Myślę, że każdy z nas, kto zatrudniał, wie, że to nie jest istotne, ile ktoś skończył kierunków studiów,
co
tylko
nie
tak
zmienia,
naprawdę, jakie jest doświadczenie.
Co nie zmienia faktu, że 2,220 to jest po prostu niskie wynagrodzenie, brutto patrząc.
To jest niskie wynagrodzenie.
Natomiast tutaj też przychodzi mnóstwo SMS-ów. Państwo, nasi słuchacze bardzo się zaangażowali w dyskusję na ten temat. No i tutaj mamy, bo jeden ze słuchaczy napisał o bonusach, które są wypłacane z naszych składek, czy z pieniędzy, które trafiają do ZUS-u i jest rozgoryczony głos pracownika ZUS-u, że te bonusy są, to prawda, ale otrzymują je ci na górze, a nie pracownicy szeregowi, czyli ci między innymi związani z obsługą.
Ja myślę, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli idzie w ogóle o instytucje państwa, ale też miasta, samorządy.
Warto, o sferę publiczną, tak?
Oczywiście. Warto tak naprawdę zatroszczyć się dużo bardziej o dobrą komunikację, czyli o opowiadanie tego, co robią te instytucje, jaką wartość dostarczają i ile to kosztuje. Wydaje mi się, że my dzisiaj tak naprawdę dyskutujemy o ZUS-ie w kontekście tego, czy powinni zarabiać więcej, czy mniej. Ja nie mam pojęcia, nie mam takich danych od ZUS-u, a przejrzałem stronę dość dokładnie, zanim przyszedłem porozmawiać, tak naprawdę ile kosztuje to, co przygotowuje ZUS i co nam przygotowuje. Chciałbym to wiedzieć, bo wtedy można by powiedzieć, proszę bardzo, urzędnicy robią zadanie A, B i C, są za to wynagradzani w konkretny sposób. To jest zupełnie inny sposób opowiadania. Te usługi, te niematerialne będą coraz bardziej istotne. Wspominaliśmy o strażakach, tak? Że strażacy mają super PR. Oczywiście, bo strażacy mają czerwone samochody, jeżdżą na sygnale,
ratują ludzi się albo kotki, tak?
Kotki, od ręki
ludzie widzimy efekty ich działania.
Dokładnie tak. I od razu to widzimy. To jest kwestia bardziej komunikacji i PR-u. I Ania, i ja zajmujemy się zawodowo, jako przedsiębiorcy, właśnie komunikacją i PR-em. I tutaj aż prosi się o to, żeby taki ZUS pochwalił się tym, że ma nową maszynę, że można to robić w zupełnie inny sposób i żeby przygotował materiał, gdzie pokazuje, proszę bardzo, wydaliśmy na usprawnienia dla przedsiębiorców albo dla emerytów X.
Być może dzięki temu zaoszczędziliśmy też,
oczywiście,
tak?
Dokładnie tak. I to jest bardzo istotne, bo tak naprawdę w tej debacie, jeżeli będziemy się opierali tylko i wyłącznie na tym, czy to jest mało, czy dużo, to trudno będzie relatywnie powiedzieć, czy tak naprawdę jest. I tu komunikacja ma wielką wagę. Wracamy do tego, od czego rozpoczęliśmy audycję, czyli tak naprawdę do wieku emerytalnego. Czy to powinno być 60, czy 70, czy 65? Tutaj też nie będzie wiadomo. Jeżeli to nie będzie poparte bardzo porządną kampanią informacyjną, taką, która zachęcałaby ludzi do wypowiedzenia się i do wzięcia udziału, to tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie plebiscyt na cyferkę. Dokładnie tak samo mamy w przypadku ZUS, gdzie ja mógłbym powiedzieć, ja chcę, żeby ci ludzie byli lepiej opłacani, oczywiście, bo pewnie
tutaj
będą pracowali
lepiej. Tutaj mamy cyferki związane
dokładnie
z wynagrodzeniami.
Ale musimy to rzeczywiście zrobić tak, żeby oni faktycznie udowodnili, że ta wartość jest.
Zmieniając temat, w Polsce po pierwszym kwartale mamy blisko 120 tysięcy wolnych miejsc pracy. W pierwszym kwartale powstało prawie 250 000 takich nowych miejsc pracy, dokładnie 226 tysięcy. No trochę do 250 000 brakuje, ale zaokrąglając to byśmy zaokrąglali właśnie do 250 000. Ale to, co najważniejsze i najciekawsze, ogromna większość tych miejsc pracy, połowa praktycznie, powstała w najmniejszych podmiotach, w tych firmach zatrudniających do 9 osób. Przez całe lata mówiliśmy, że jesteśmy w takiej pułapce, że ludzie zakładają te firmy są małe, małe, małe i bardzo małe pozostają, tak? Bo dają utrzymanie właścicielowi, nie ma perspektywy wzrostu, albo nie ma chęci wzrostu, albo nie ma wizji wzrostu. Natomiast jeżeli się okazuje, że prawie połowę nowych miejsc pracy, i to jest ogromna liczba, wygenerowały te najmniejsze firmy, czy to znaczy, że coś się zmienia pozytywnego w myśleniu właścicieli tych najmniejszych firm, że oni próbują się rozwijać? Czy to już jest zastępowanie tych tysięcy ludzi, którzy odejdą na emeryturę?
Czy są dwie kwestie, bo tak nie do końca pewnie uciekniemy, przynajmniej na początku dyskusji, od tej rozmowy o emeryturach, bo skoro powstało tyle nowych miejsc pracy, a za chwilę z rynku pracy odejdzie jeszcze nam 330 tysięcy osób, to tych miejsc pracy nie nowych, ale jakby zwolnionych będzie jeszcze więcej. Natomiast jeśli chodzi o te firmy małe, zatrudniające do 9 pracowników, to są to zwykle firmy usługowe, tak? Handlowe, warsztaty różnego rodzaju, to są tego rodzaju firmy. I myślę, że my mamy też taki, patrząc jakby na rynek, ciągły niedosyt usług i z tego to wynika, że zapotrzebowanie na usługi różnego rodzaju jest duże
większe, tak?
I to daje też szansę tym firmom na rozwój. Jak popatrzymy na te dane, o których tutaj mówimy, to zapotrzebowanie na pracowników jakich specjalności? Właśnie handlowców, mechaników, tak? Czyli no to też daje jakby odpowiedź na to pytanie, co się dzieje na
tutaj
rynku.
Tutaj cztery te najczęściej wymieniane branże, w których powstają miejsca pracy. To jest przetwórstwo przemysłowe, czyli to nie są usługi, ale zaraz potem jest budownictwo, czyli tak, jak najbardziej tak. Usługi. Handel, o którym mówiła Anna Fibak, czyli też usługi i naprawa pojazdów samochodowych, czyli rzeczywiście...
Akurat w tym przypadku, no przy rosnącej liczbie aut, statystycznie jak popatrzymy, to nie dziwi nas, nie powinno nas dziwić to, że rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów i że te firmy się rozwijają. Tak?
Jeżeli skorelujemy to z tym, że ten wiek samochodu to jest średnio chyba 14 lat, to faktycznie... liczba mechaników będzie rosła, bez wątpienia. Ale wydaje mi się, że tutaj jest dość proste wytłumaczenie. My po prostu mamy dużo lepszą koniunkturę. I to widać we wskaźnikach makroekonomicznych. Sektor handlowy rośnie, sektor usługowy rośnie jako taki. Byłoby świetnie jeszcze potwierdzić, że to jest ten ruch startupowy, tak, że faktycznie startupy, które zaczęły, rosną, zatrudniają. Ale myślę, że tutaj to po prostu będzie jakiś niewielki, naprawdę niewielki ułamek
tak
tych technologicznych. Natomiast po prostu mamy dużo lepszą sytuację. I przedsiębiorcy wtedy, kiedy mogą, to zatrudniają. Przecież to nie jest tak, że te małe firmy nie chcą rosnąć. To jest bardziej pytanie, czy mają pewną stabilność przychodu. Tak. I tu wydaje mi się
bardziej...
Ale
też czasami jest pytanie o wizję, czy mamy wyobrażenie naszej firmy, kiedy urośnie do takiego poziomu średniej. I z tym nie zawsze było najlepiej.
To prawda, ale z perspektywy takiego przedsiębiorcy, który to rozwija od lat i robi to, co robi bardzo dobrze, ma załóżmy sklep, widzi, że idzie mu doskonale, że zatrudnił już kolejną osobę, że wydłużył godziny otwarcia, to jest jasne, że on zacznie szukać miejsca na jeszcze jeden sklep, bo jak widzi, że mu idzie świetnie, to mówi, no kurczę, to dlaczego na przykład nie pod domem mojej mamy, albo tam babci,
albo większy
nie
w tej samej świetnie. Lokalizacji,
oczywiście,
tak,
że tak,
no
oczywiście,
będzie
że tak,
szansę
że tak.
Na rozwój,
to jest po prostu lepsza koniunktura i tutaj, no ja wiem, że to jest truizm, ale warto popatrzeć też na to, że w końcu zaczyna działać efekt mnożnikowy z funduszy strukturalnych, gdzie widać, że inwestycje w infrastrukturę w długim terminie, i to nie mówimy tylko o fizycznej infrastrukturze, ale mówimy też o tej infrastrukturze technologicznej, po prostu zaczną się zwracać. I to jest odłożony efekt ostatnich, no właściwie już teraz kilkunastu lat inwestowania Unii w to, co wydarza się w Polsce, bez wątpienia. Jeżeli połączymy to z tym, że częściowo mamy trochę powrót migrantów, prawda? Czyli tych ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy, mają inne doświadczenia, są bardziej biznesowo nastawieni, bez wątpienia, to wydaje mi się, że ten miks faktycznie może przynieść trochę lepsze warunki i trochę lepsze działania dla firm w skali mikro również.
No i to jest sytuacja, której wszyscy możemy sobie życzyć. I tym optymistycznym akcentem niestety musimy już zakończyć nasz program. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Anna Fibak, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu oraz Maciej Kuźmicz, Inicjatywa Firm Rodzinnych. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.